Popołudnie Wnet.
Godzina 16.01, słuchają Państwo Popołudnia Wnet. Magdalena Ochaniuk-Gadowska przy mikrofonie. Będę z Państwem przez najbliższe dwie godziny. A co w Popołudniu Wnet? Między innymi będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się dzisiaj w Sejmie. Między innymi dotyczy to tego, co wydarzyło. Tak, dokładnie. Co wydarzyło się z ustawą tak zwaną przeciwko roszczeniową? Chodzi o tak zwany akt 447. Klub Kukiz 15 zgłosił swój projekt. Ten projekt jednak się nie pojawił. O godzinie 17 naszym gościem będzie poseł Robert Winnicki, poseł Konfederacji, który dzisiaj właśnie w Sejmie o tej sprawie rozmawiał. Będziemy także rozmawiać o przyszłości polskiego atomu. To już o godzinie 16.20. Za kilka chwil połączymy się z panią Dominiką Cosic, która opowie nam o tym, czy Polska będzie zmuszona do tego, żeby przyjąć uchodźców, czy w ogóle istnieją takie rozwiązania prawne, bo rozprawa w Komisji Europejskiej właśnie na ten temat się toczy. Cezary Gmyz także opowie nam o tym, jak wygląda sytuacja w Kościele, jeżeli chodzi o współpracę duchownych ze służbami PRL-u. No, o tym będziemy rozmawiać z dziennikarzem śledczym, a także między innymi poruszymy sprawę tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, bo tam też Polonia protestuje przeciwko ustawie 447, a na koniec, tak jak co tydzień w środowym popołudniu Wnet, porozmawiamy o sprawach zdrowia. Naszym gościem będzie lekarz Jacek Borowicz z Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej. To, co to jest medycyna zintegrowana? Jak ona w Polsce jest wdrażana? Czy można się leczyć alternatywnie? Czy można się leczyć bardziej naturalnie? To dzisiaj wszystko w popołudniu Wnet, a za oknem przy ulicy Zielnej cały czas pada deszcz. W Krakowie jest podobnie. No a jak pada deszcz i jak jest ślisko, to na myśl nasuwa się tylko jedna piosenka. Godzina 16.07, słuchają Państwo Popołudnia Wnet, a my mamy połączenie z panią Dominiką Cosic, korespondentką Telewizji Polskiej. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry Pani.
Dzisiaj odbyło się w Luksemburgu kolejna rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o relokację, jeżeli chodzi właśnie o relokację uchodźców, o przyjęcie uchodźców. Co dzisiaj wynikło z tych przesłuchań?
Teraz jeszcze nie wiemy, co wynikło, bo odbyła się tylko rozprawa, w której głosy zabierali zarówno przedstawiciele Komisji Europejskiej, jak i oczywiście Polski, Czech i Węgier, czyli tych krajów, które zostały oskarżone przez Komisję Europejską o nierespektowanie wobec związanej z relokacją uchodźców. Wyglądało to dosyć ciekawie, bo rzeczywiście każdy z tych krajów starał się obalić argumenty Komisji Europejskiej w inny sposób. Polska na przykład mówiła wiele o kwestiach bezpieczeństwa, o tym, że relokacja uchodźców na takich warunkach, jak chciałaby Komisja Europejska, uderzałaby w bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. I tu konkretny przykład. Polska chciała na początku przyjąć grupę uchodźców, bodajże 100. Nasi specjalni wysłannicy i inspektorzy udali się do obozów dla uchodźców na terenie Grecji, do Włoszech, do obozów włoskich nie wpuszczono ich. I na miejscu okazało się, że ci uchodźcy, które Polska deklarowała się przyjąć, nie spełniały norm, w tym sensie nie ma możliwości zweryfikowania ich tożsamości, bo albo nie mieli swoich dokumentów i tożsamości, albo było podejrzenie, że te dokumenty są sfałszowane. Ja pamiętam, jeszcze czas temu rozmawiałam z jednym z tych inspektorów, który brał udział w tej weryfikacji, mówi, że były też sytuacje absurdalne, że na przykład w dokumentach widzę wiek lat, bodajże 15. Tymczasem ten inspektor, który przed sobą dojrzał za mężczyznę, za tą ewidencję, którą to dowódca, to że dokument był sfałszowany. I krótko mówię, Polska wyszła z założenia, że skoro nie ma możliwości, by sprawdzić i zweryfikować tożsamość tych ludzi, których mogliśmy przyjąć do Polski, wówczas rodzi to niebezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce. Jest to zbyt ryzykowne, bo po płaszczyku uchodźców mogliby przeliknąć do nas terroryści na sfałszowanych papierach. I dlatego Polska właśnie dzisiaj o tym mówił przedstawiciel Polski, która odstąpiła od tego, by przyjmować uchodźców. ale były też inne argumenty. O tym mówili Węgrzy na przykład, że w ogóle cały ten proces jest niezgodny z traktatami unijnymi, że Komisja Europejska właściwie uzurpuje prawa, których tak naprawdę nie ma. I to, że Komisja Europejska działa tutaj bardzo politycznie, bo tak naprawdę z 28 krajów unijnych tylko 5 krajów w pełni zastosowało się do tych zobowiązań wynikających z przymusowych relokacji uchodźców. Pozostałe kraje w mniejszym lub większym stopniu omijały te zobowiązania. Niektóre kraje zdarzało się, że na przykład deklarowały jedynie, że przyjmą uchodźców. W praktyce dokończyło się na deklaracji. A tymczasem Komisja Europejska tylko Polskę, Czechy i Węgry postawia przed sobie Trybunał Luksemburski, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zatem zdaniem przedstawicieli Węgier, którzy o tym dzisiaj mówili w Luksemburgu, jest to dowód na to, że Komisja Europejska tak naprawdę kieruje się względami politycznymi i stosuje podwójne standardy wobec tych krajów, które nie są jej na rękę, nie są po jej linii. Stosuje o wiele surowsze kryteria niż w przypadku krajów, które są z tego samego obozu politycznego.
Kiedy możemy spodziewać się ewentualnego wyroku i czy w ogóle istnieją instrumenty prawne, żeby Polskę zmusić do przyjęcia jakichkolwiek uchodźców?
Najpierw będzie opinia Rzecznika Generalnego Trybunału, bo to zawsze w ten sposób działa, bo opinia będzie 27 lipca dokładnie. Wyrok po wakacjach, nie wiadomo jeszcze kiedy dokładnie, ale na ogół pokrywa się z tą opinią Rzecznika. Co do tego, czy są takie instrumenty, to też ciężko wiedzieć, że Komisja Europejska uważa, że pomimo, że ten sam mechanizm, którego dotyczyłoby gaz, to jednak powinno się wymusić na tych krajach przyjęcie uchodźców. Polska, Czechy, Węgry mówią, że to jest niezgodne z prawem, że nie ma już mechanizmu, zatem nie ma o czym mówić. Tutaj wydaje mi się, że wykład jest może dopiero Trybunał w Luksemburgu i to on decyduje, czy rzeczywiście jest możliwość, by zmusić te kraje, czy jednak takiej możliwości traktaty nie dają.
Bardzo dziękuję za rozmowę. W drodze jest gdzieś pani w Belgii, tak?
Tak, jestem w drodze z Luksemburga do Brukseli, bo wieczorem jest debata kandydatów na stanowisko szefa Komisji Europejskiej, na którą pędzę.
To też ważne wydarzenie. Życzymy wszystkiego dobrego w takim razie i pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam dla pani dziewczyny.
Jest godzina 16:12. Niestety tak to jest, jak się przemieszczamy z jednego miejsca do drugiego i jest to pociąg, więc ta jakość połączenia nie zawsze jest taka, jak powinna być. Dominika Cosic była naszym gościem, korespondentka telewizji publicznej przez wiele lat związana właśnie z Brukselą, ale nie tylko. Drodzy Państwo, jest godzina 16:12. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet. Za kilka chwil będziemy rozmawiać o tym, jak powinna wyglądać polska strategia w związku z energetyką jądrową, ale na początek trochę muzyki i manam. Godzina 16:16, słuchają Państwo Poranka Wnet, a z najnowszych informacji to oczywiście dzisiaj dowiedzieliśmy się o tym, że polski ambasador w Izraelu Marek Magierowski został zaatakowany. Ta nieprzyjemna informacja dotarła do nas dziś. Wiemy także, że ambasador Izraela w Polsce Anna Azari została wezwana do Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I czytamy dziś, człowiek, który zaatakował polskiego ambasadora w Izraelu, Marka Magierowskiego, mówił, że przyszedł do placówki RP w Tel Awiwie, by porozmawiać o polskim antysemityzmie. Reporterzy RMF FM poznali szczegóły napaści na naszego dyplomatę. Dokładnie wczoraj o godzinie 12:30 około 60-letni mężczyzna przyszedł do polskiej ambasady, mówiąc po hebrajsku, że chce porozmawiać o polskim antysemityzmie. Tę dyskusję odbył ze strażnikiem. Później pan Marek Magierowski wychodził ze placówki i 60-latek później stanął na drodze limuzyny ambasadora i kierowca Magierowski zatrąbił. Wtedy napastnik ruszył do ataku. Ta informacja dzisiaj do nas dotarła. Wyjaśnienia złożyła Anna Azari. O tej sprawie także będziemy Państwa informować. Jest godzina 16:17. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet i za kilka chwil rozmowa już zupełnie na inny temat.
Popołudnie Wnet. radiowa kronika budowy.
Sponsorem audycji jest PFR, Polski Fundusz Rozwoju. Inwestycje dla Polski.
Godzina 16.18, słuchają Państwo popołudnia wnet w naszym studio. Zapowiadany gość, pani Teresa Wójcik, Biznes Alert. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, a także tygodnik Solidarność.
A także tygodnik Solidarność, przepraszam i będę pamiętać. Dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat tego, co działo się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, a przede wszystkim o tym, co zapowiedział minister energii, pan Krzysztof Tchórzewski. Chciałbym podkreślić, że transformacji energetycznej będzie towarzyszyć rozwój energetyki jądrowej. To nie ulega zmianie i w strategii energetycznej jest zapis o dodaniu pierwszego bloku jądrowego do 2033 roku. Co pani sądzi o tych zapowiedziach? Czy one są realne, czy nie?
Ponieważ tak się składa, że dokument, który w skrócie nazywamy PEP 2040, znam dość dokładnie. Miałam nawet przyjemność na ten temat robić wywiad z panem ministrem. I stąd sądzę, że mam dość szczegółowe informacje na temat tego programu odnośnie energetyki jądrowej. Myślę, że jest to realny pomysł i realna data wdrożenia pierwszego bloku do generowania energii jądrowej. Ta energia jest o tyle ważna, że po pierwsze jest to bezemisyjna produkcja energii jednocześnie w systemie stałym, niezależnym od zmiennych warunków pogodowych.
Pani mówi o tym, że to jest potrzebny rodzaj energii. Minister Tchórzewski też tak sądzi. A jaki ma być model finansowania? Skąd wziąć na to pieniądze?
Wie pani, w tej chwili wszystkie inwestycje, jak wiadomo, są finansowane z kredytów, więc myślę, że pytanie powinno być, czy znajdziecie kredytodawcę?
Myśli pani, że nie będzie w budżecie pieniędzy na to?
Proszę panią, z budżetu się tego rodzaju inwestycji nie finansuje. Budżet gwarantuje zwrot, że ta inwestycja przyniesie zysk. Natomiast po prostu się kredytuje takie imprezy.
A powiedzmy, to ile ta impreza może kosztować?
Mówiąc szczerze, to sądzę, że to jest w tej chwili tematem wyliczeń, bo to zależy od tego, kto wygra aukcję na projekt, kto wygra aukcję na reaktor. Także myślę, że w tej chwili mówienie, ile by to mogło kosztować, to chyba trochę za wcześnie.
Ale czy my musimy brnąć w energetykę jądrową? Czy ona jest nam potrzebna, mając węgiel, mając w przyszłości odnawialne źródła energii?
Proszę panią, odnawialne źródła energii musimy tu traktować osobno, ponieważ odnawialne źródła energii są zawodne. One w ciągu roku na ponad 8800 godzin, bo tyle liczy sobie godzin rok, mogą funkcjonować jako fermy wiatrowe produkujące prąd przez nieco ponad 2200-2300 godzin. Podobnie trochę mniej godzin funkcjonują baterie słoneczne. A co zresztą?
No węgiel.
No tak, ale widzi pani, węgla mamy nie tylko w Polsce, na świecie. Wprawdzie sporo, ale mamy go tyle, ile mamy. Tutaj nie jesteśmy limitowani żadnymi warunkami pogodowymi, ale na pewno jakimś ograniczeniem złóż trzeba się liczyć. Po prostu myślę, że ten pomysł, że będziemy mieć miks energetyczny, jest chyba dobry, racjonalny. Od razu muszę powiedzieć, że w tym dokumencie, w tym projekcie nazwanym PEP 2040, węgiel zajmuje najważniejsze miejsce.
Niepokojące dane, które płyną z tego planu, o którym pani mówi, to jest ten import węgla, bo tam jednak, jak się dokładnie przyjrzymy tabelkom, to Rosja jest głównym kierunkiem, z którego węgiel mamy importować, mimo wcześniejszych zapowiedzi, że ten import z Rosji będzie no, cały czas zmniejszany.
Wie pani, to są tutaj, jakby powiedzieć, takie dwie płaszczyzny. Jedna to jest taka. Mamy braki i te braki będą się jeszcze przez chyba jakiś czas, trudno powiedzieć, czy rok, czy dwa, utrzymywane, dlatego, że przez 8 lat wprawdzie fedrowano węgiel, ale nie inwestowano w nowe złoża. Otwarcie nowego złoża, jego zdefiniowanie, dotarcie do niego, wybudowanie dojścia do niego, całej infrastruktury, która pozwala eksploatować złoże, no to trwa kilka lat.
Ale jakoś tego nie widzimy w realizacji obecnego rządu.
A jak pani chce to widzieć, przepraszam? Czy rząd ma wydać komunikat, że na przykład rozpoczęliśmy udostępnianie złoża w jakiejś kopalni? To, to wie pani, oczywiście na Śląsku w lokalnych mediach są takie informacje, ale w papie tego nie widziałam.
Bardziej się przebija informacja, że rząd sprzedał kopalnię Krupiński na przykład.
Komu sprzedał?
Czy znaczy jest na etapie wygaszania i później najpewniej sprzedaży, tak?
Proszę panią, kopalnia Krupiński jest po prostu zlikwidowana, ponieważ złoża węgla energetycznego, które były dostępne z tej kopalni, są zczerpane. To jest taka nazwa fachowa. To znaczy, że po prostu głównie się tam fedruje kamień. Kamienia nikt oczywiście nie będzie kupował, więc nie ma co go fedrować. Natomiast blisko tej kopalni Krupiński, gdyby kopalnia była czynna, być może, by się udało do niego dobrać z chodników tej kopalni, z wyrobisk tej kopalni, ale niestety sprawę zaniedbano. Tam są rzeczywiście, ale nie na terenie kopalni, tylko w jej bliskim sąsiedztwie, bardzo bogate, dobre złoża wysokogatunkowego węgla i z tego co wiem, koncesję na wydobycie ma tutaj Jastrzębska Spółka Węglowa, więc nie bardzo rozumiem, skąd się biorą informacje, że rząd chce te złoża komuś sprzedać.
No pojawiała się informacja, były nawet protesty przecież przed Ministerstwem Energii, że miała być sprzedana brytyjskiemu jakiemuś przedsiębiorstwu.
Wie panie, to nie wiem, kiedy to było.
Było parę miesięcy temu, w październiku.
Fakt, że ktoś protestuje, to wcale nie jest żadnym dowodem na to,
że... A to co teraz będzie tam na terenie tej kopalni?
No, kopalnia zostanie zagospodarowana jako mienie pokopalniane właśnie. Tam są w projekcie zainstalowane kilku dużych po prostu inwestycji przemysłowych, w tym produkcja włókien węglowych, produkcja separacji wodoru. Po prostu...
Główną osobą, już teraz sobie przypomniałam, która protestowała tak przeciwko zamknięciu tej likwidacji tej kopalni, był między innymi Krzysztof Tytko, który też na naszej antenie się wypowiadał. Mówił, że tam są potężne złoża węgla wysokoenergetycznego. No i tak od niego ta wiedza była głównie czerpana.
Pani, nie ma pojęcia węgiel wysokoenergetyczny. Jest węgiel energetyczny i węgiel koksowy. Węgiel energetyczny dzieli się oczywiście na kilka kategorii. Natomiast z tego, co dotarło do mnie, to te złoża są raczej złożami węgla koksującego. Więc dla elektrowni ten węgiel nie bardzo się nadaje. Węgiel koksowy jest przede wszystkim niezbędny przy produkcji stali. Czyli huty stali są największymi odbiorcami węgla koksowego. Tego węgla, który jest produkowany przez kopalnię Jastrzębskiej Spółki Węglowej. I z tego, co wiem o tym złożu w pobliżu dawnej kopalni Krupiński, to Jastrzębska Spółka Węglowa byłaby dobrym gospodarzem dla tego złoża.
Wracając jeszcze do atomu, bo o tym dzisiaj głównie miałyśmy rozmawiać. W 2022 roku Niemcy wyłączą ostatni reaktor atomowy. Decyzja o rezygnacji z energii podjęła Angela Merkel po katastrofie w Fukushimie. To wszyscy dobrze pamiętamy. to jak pani to ocenia? Oni zamykają, im się nie opłaca, oni nie chcą, a my będziemy w tę stronę
iść. Wie pani,
iść.
To jest... Bardzo dziękuję za to pytanie. To pytanie jest po prostu rewelacyjne, dlatego że Niemcy zamykają te kopalnie, te elektrownie jądrowe, chociaż w przeciwieństwie do Japonii nie leżą na terenach sejsmicznych, nie grozi im tsunami, reaktory piątej generacji praktycznie biorąc naprawdę są bezpieczne, ale za to Niemcy, proszę panią, potrzebują Nord Stream 2, bo na miejsce tych kopalni, tych elektrowni właśnie jądrowych będą bloki gazowe. W okolicach Hanoweru likwidowana elektrownia jądrowa o mocy 1000 MW będzie zastąpiona przez dwa bloki gazowe o wysokiej sprawności i o zainstalowanej mocy 370 MW, dwa razy to jest ponad 700 i ona zastąpi. Natomiast ona będzie rocznie potrzebować 1 miliard metrów sześciennych gazu rosyjskiego. Rosjanie zresztą dostarczyli projekty tych bloków i będą oczywiście swój gaz pompować do Niemiec. Więc ja myślę, to jest świetny wynalazek dla Rosjan.
A jeżeli dojdzie do tego, że Nord Stream jakimś cudem nie dojdzie do skutku, no to co wtedy Niemcy zrobią?
Wie pani, to niech się Niemcy o to martwią, jak już zamkną wszystkie elektrownie
jądrowe.
Ale jest
pani pewna, że Nord Stream dojdzie do skutku?
Proszę panią, Niemcy od tego nie odstąpią, bo dla nich jest to problem, rzeczywiście tak się w to uwikłali, wielostronnie się uwikłali, że będą starali się za wszelką cenę Nord Stream 2 zrealizować. Oni nie mają trochę bardzo wyjścia.
Jeden z kandydatów na przewodniczącego, nie wiem, niedokładnie pamiętam, czy to Komisji Europejskiej, czy Rady Unii Europejskiej, pan Weber z Niemiec, powiedział, że jeżeli on zostanie jednym z dygnitarzy którejś z tych stanowisk, to on doprowadzi do tego, że Nord Stream 2 nie powstanie.
Wie pani, byłoby to wspaniale. Ja trzymam kciuki za pana Webera, ale myślę, że będzie mu bardzo trudno, jeżeli w ogóle będzie to możliwe, dlatego że, jak już powiedziałam, Niemcy nie mają wyjścia. Oni muszą mieć ten rosyjski gaz. Zaraz pani powiem dlaczego. W te inwestycje są zamieszane dwie potężne niemieckie firmy energetyczne. Uniper i Wintergas. To są firmy rzeczywiście potężne. I one mają nie tylko umowę uczestniczenia w spółce, która inwestuje w Nord Stream 2, bo to jest połowa udziałów, to rzeczywiście Gazprom, połowa udziałów należy do pięciu firm energetycznych, w tym dwie niemieckie, francuska, holenderska i Shell. No cóż, te wszystkie firmy zainwestowały, chcąc coś z tego mieć, prawda? I to będzie presja bardzo silna. Nie wiem, jak pan Weber sobie z tym poradzi. Trzymam kciuki, ale nie wiem. To jest nie koniec, proszę panią. Jeżeli chodzi o niemieckie firmy, one są związane z rynkiem rosyjskim bardzo rozlegle. Ponad 7 tysięcy niemieckich firm średnich i dużych oraz wielkich inwestuje ogromne pieniądze na rynku rosyjskim. Jest to taka symbioza. Rosja jest państwem, które swoje imperialne plany opiera na surowcach, a tym bardziej, że ponad 50% przychodów budżetu państwa rosyjskiego to są pieniądze, to są dochody z eksportu gazu, przede wszystkim ropy i uzbrojenia. No to będzie więcej niż 50%, bo uzbrojenia nie doliczyłam. Natomiast Niemcy są państwem, krajem, gospodarką o wysokiej technologii. To się świetnie uzupełnia. Poza tym w historii Niemcy albo prowadzili wojny z Rosją, które przegrywali bardzo boleśnie, albo współpracowali gospodarczo. Przykładem jest na przykład polityka gospodarcza Bismarcka i wtedy obie strony wychodziły na tym bardzo dobrze. To jest dla nas groźne, ale dla Niemców jest to opłacalne i nie bardzo liczmy na to, że Niemcy zrezygnują z Nord Stream 2.
Mówiła pani Teresa Wójcik, tygodnik Solidarność, a także portal Biznes Alert. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu za uwagę.
Jest godzina 16:33.
Radiowa Kronika Budowy.
Sponsorem audycji jest PFR, Polski Fundusz Rozwoju. Inwestycje dla Polski.